Zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże, witamy. Księże, profesorze, rozpocznijmy nasz czas, przywołując Ducha Świętego. Niech On prowadzi nas poprzez poszczególne fragmenty Pisma Świętego, fragmenty, które przewidziane są na tę najbliższą niedzielę. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Wraz z nami jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Księże profesorze, prosimy o wprowadzenie nas w kontekst czytań, które przed nami.
Jak zawsze zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby właśnie otworzyć sobie Pismo Święte, jeżeli jest pod ręką, na tych tekstach, które będziemy dzisiaj rozważali, czyli tekstach z 24 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego. Są nimi, jako pierwsze czytanie, tekst z Księgi proroka Izajasza z 50 rozdziału, wersety od 5 do 9. Jako psalm responsoryjny posłuży nam psalm 116. Natomiast drugie czytanie pochodzi z drugiego listu świętego Jakuba. Pochodzi z listu świętego Jakuba. Nie z drugiego, z drugiego rozdziału, wersetu 14 do 18. Natomiast Ewangelia pochodzi z Ewangelii od św. Marka, 8 rozdział, wersety od 27 do 35. Zachęcam, by słuchając, patrzeć też na te teksty, najpierw te teksty wysłuchamy, a potem będzie komentarz do każdego z tych tekstów z osobna. I potem zachęta do wspólnego dzielenia się tym, co z tych tekstów wynika.
Pierwsze czytanie. Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Poddałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Psalm responsoryjny. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo uczynił, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani. Ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niewoli, a On mnie wybawił. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci. Oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. Drugie czytanie. Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa. Czytanie z listu świętego Jakuba, apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara. Jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wioski pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je.
Jako pierwsze czytanie usłyszeliśmy tak zwany fragment trzeciej pieśni o Słudze Pańskim z księgi proroka Izajasza. Pozostaje zagadką, kto się kryje pod postacią owego sługi pańskiego. W wymiarze historycznym proponowane są różne postacie, a nawet cały Izrael jako postać zbiorowa. Jako chrześcijanie najczęściej odnosimy tę postać do osoby Jezusa Chrystusa i to jest najlepsze możliwe odniesienie. Ale możemy również w nim odnaleźć wskazówki dla wierzących, jak powinni postępować jako naśladowcy swojego mistrza. Dlatego spróbujmy w tym właśnie kluczu odczytać ten tekst, aby lepiej zrozumieć, co możemy uczynić, aby być bliżej Boga. Pierwsze zdanie wskazuje na relację pomiędzy sługą a Bogiem. Z jednej strony mamy działanie Wszechmogącego, który obdarza misją do spełnienia, ale z drugiej strony widzimy wyraźną zgodę ze strony człowieka. Ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Bóg nie zmusza swojego sługi, ale obdarza go konkretnymi darami, W tym wypadku jest to słowo, które do niego kieruje. Otrzymanie słowa jest jednocześnie wezwaniem do jego głoszenia, do dzielenia się otrzymanym od Boga objawieniem. Dary, które daje Bóg, nigdy nie są tylko dla prywatnego użytku. Zawsze mają służyć również tym, którzy otaczają obdarowanego. W przypadku sługi, zanalizowanego przez nas tekstu, dzielenie się Bożym darem prowadzi go do trudnej sytuacji. Otaczający go ludzie nie tylko nie chcą słuchać słowa, które im przekazuje, ale co więcej, prześladują go z tego powodu. Jednak sługa pański odważnie podejmuje to wyzwanie, ponieważ jego ufność złożona jest Bogu. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Prześladowania, jakich doświadcza ze strony osób, którym głosi Boże Słowo, nie tylko nie zniechęcają go, ale dzięki świadomości Bożej opieki dają mu siłę do jeszcze odważniejszego głoszenia. Bo przecież w głoszeniu Bożego Słowa, a także w dawaniu świadectwa swojej wiary, najważniejsze jest posłuszeństwo Bogu. Owoce nawrócenia słuchaczy mogą się pojawić od razu, a niekiedy dopiero po jakimś czasie. Może się nawet tak zdarzyć, że nigdy ich nie zauważymy. Bóg oczekuje od swoich sług podjęcia działania niezależnie od tego, jakie będą skutki. To On będzie troszczył się, aby owoce były jak najlepsze. Jak słyszeliśmy w dalszej części pierwszego czytania, sługa pański jest w stanie nawet wezwać swoich przeciwników do konfrontacji. Świadomość, że Bóg jest po jego stronie, dodaje mu sił i odwagi. Sługa pański ufa, że Bóg będzie działał na jego rzecz, że nie tylko go ochroni, ale również wykaże jego niewinność i ukaże jego przeciwników. A zatem posłuszeństwo Bogu, głoszenie Jego słowa, dawanie świadectwa przynosi również ogromną korzyść temu, kto to czyni, ponieważ dzięki temu wzrasta jego bliskość z Bogiem i otrzymuje jeszcze więcej łask od Wszechmogącego. Psalm responsoryjny jest wyrazem ufności psalmisty wobec Boga w obliczu trudnej sytuacji, a więc może być zwerbalizowaniem postawy sługi pańskiego, którą widzieliśmy w pierwszym czytaniu. Jest to w pewnym sensie podróż przez cierpienie do pełni życia w zjednoczeniu z Bogiem. Pierwsza zwrotka psalmu ukazuje nam zachwyt psalmisty nad dobrocią Boga, który wysłuchuje jego modlitwę. Ponieważ Wszechmogący jest zawsze obecny i zważa na prośby, jakie zanoszą do Niego potrzebujący. Drugą zwrotkę psalmista rozpoczyna od opisu nieszczęść, które go dotknęły. Mają one wymiar zewnętrzny, więzy śmierci, pęta otchłani, ale powodują również strach i udrękę, które sięgają wnętrza człowieka. Zatem psalmista znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Pozostaje mu tylko jedna droga ratunku i z niej korzysta, czyli wzywa pomocy Boga. Psalmista nie liczy na własne siły, nie próbuje ludzkimi sposobami sobie poradzić, ale pokłada ufność w Bogu i w Nim szuka ratunku. Trzecią zwrotkę rozpoczyna przypomnienie przymiotów Boga, które w najpełniejszy sposób on sam objawił, gdy pozwolił się zobaczyć Mojżeszowi na górze Synaj. Wtedy Bóg tak mówił o sobie samym. Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący są łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, ale nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Ta prawda wielokrotnie powraca na kartach Pisma Świętego i właśnie w analizowanym przez nas psalmie psalmista przywołuje te przymioty Boga na świadectwo Jego działania wobec potrzebujących. Dla psalmisty jest oczywiste, że Bóg strzeże ludzi prostego serca. Zastanówmy się jednak, kim jest człowiek prostego serca. To będzie ten, który potrafi zaufać Bogu, który jest gotowy wsłuchiwać się w Boży głos i wprowadzać w życie to, co usłyszy. Z kolei w czwartej zwrotce psalmista koncentruje się na sobie samym, na łaskach, jakie otrzymał od Boga, na pomocy, której od Niego doświadczył. Słuchając słów psalmisty, możemy dojść do wniosku, że działanie Boga często ma charakter uprzedzający nieszczęścia, które mogłyby dotknąć człowieka. Bóg swoich wybranych często chroni przed nieszczęściami, które mogłyby ich spotkać, zanim się wydarzą. Aby jednak potrafić to dostrzec, potrzeba stałego przebywania w Bożej obecności i otwarcia na Jego łaski, o czym świadczą słowa kończące usłyszany przez nas psalm. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. Tylko ktoś, kto żyje w bliskiej zażyłości z Bogiem, potrafi dostrzegać Jego działanie w każdej sytuacji swojego życia. Natomiast w drugą stronę ta zażyłość z Bogiem sprawia, że Wszechmogący tym bardziej może obdarzać darami swojego wybranego. Bo przecież na tym polega miłość, że im bardziej miłujemy, tym bardziej jesteśmy otwarci na przyjmowanie miłości. Główny problem, na który wskazuje drugie czytanie, to rozdźwięk pomiędzy wyznawaniem wiary ustami a praktyką codziennego życia. Święty Jakub, zadając pytanie, czy sama wiara zdoła go zbawić, nie neguje potrzeby wiary do zbawienia, ani faktu, że zbawienie jest darem. Chce on pobudzić do myślenia tych, którzy uważają, że relacje z Jezusem należy albo można ograniczyć tylko do wymiaru wewnętrznego. Zresztą w podobnym duchu wypowiada się święty Jan w swoim pierwszym liście. Jeśli by ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Wiara i uczynki muszą iść w parze. Nie istnieje taka miłość, która wyrażałaby się przez same słowa. To byłaby karykatura miłości. Z kolei wiara albo przekłada się na konkret uczynków miłości, albo jej nie ma. Można powiedzieć, że uczynki są papierkiem lakmusowym dla wiary. Jak to stwierdza święty Jakub, ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Życie wiarą nie polega na jakimś super uduchowieniu i oderwaniu od realnego życia, ale właśnie ma prowadzić do takiego przeżywania codzienności, które będzie napełniało ją dobrem. To jest postulat, na który zwracało uwagę w ciągu wieków wielu świętych. Na przykład święty Franciszek Salezy bardzo mocno podkreślał, że wiara realizując się w codzienności musi prowadzić do wzrostu w powołaniu, które otrzymało się od Boga. A zatem Boże dary są różne i każdy człowiek otrzymuje takie, które jemu konkretnie są potrzebne. Wszystkie dary mają jednak ten sam cel – doprowadzić człowieka do zbawienia. Ponieważ zbawienie jest najcenniejszym darem Boga, który może zostać przyjęty jedynie na podstawie wiary w Niego. Natomiast dobro, które człowiek czyni, jest właśnie wyrazem pozytywnej odpowiedzi na ten dar, bo ono już tu na ziemi świadczy o pragnieniu doświadczenia miłości, którą jest sam Bóg. Warto w tym miejscu wspomnieć słowa Zbawiciela. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Zatem nie wystarczą nawet największe deklaracje. Jeśli nie będą poparte posłuszeństwem Bogu, niczego nie sprawią. Nasza wiara, aby była prawdziwa, potrzebuje realizować się w konkretnym działaniu. Rozdział 8 Ewangelii według świętego Marka, z którego pochodziła dzisiejsza Ewangelia, wyraźnie dzieli opisaną w niej działalność Jezusa na dwie części. Do sceny rozmnożenia chleba, która poprzedza dzisiejszą Ewangelię, Jezus kieruje swoje nauczanie i cuda do otaczających Go tłumów. Po wydarzeniach usłyszanych dzisiaj, Zbawiciel już nie przemawia do tłumów, ale koncentruje się na formacji 12 apostołów, którzy tworzą zalążek Kościoła. Wydarzenia opisane w analizowanym tekście Ewangelii mają zatem duże znaczenie. Wszystko rozpoczyna się od pytań dotyczących osoby Zbawiciela. Pierwsze jest sprawdzianem tego, jak Jezus jest odbierany przez otaczające Go tłumy. Wielość udzielonych odpowiedzi wskazuje, że apostołowie byli obecni wśród tłumów, nie izolowali się od nich, ale rozmawiali z ludźmi otaczającymi Jezusa. Wymienione odpowiedzi wskazują natomiast, że Chrystus był odbierany jako prorok na wzór proroków z dawnych czasów, których głoszeniu słowa często towarzyszyły jakieś znaki, które dokonywali w imię Boga. Jednak to pytanie o stanowisko innych było tylko wprowadzeniem do kolejnego pytania, którym Zbawiciel bada opinię na swój temat u swoich najbliższych uczniów. W imieniu apostołów odpowiedział Piotr. Wydawać by się mogło, że jego odpowiedź „Ty jesteś Mesjasz” jest prawidłowa. Ale jak pokazują dalsze wydarzenia, okazuje się, że uczniowie nie rozumieli funkcji Mesjasza w sposób, który będzie obecny w postawie Jezusa. Ich rozumienie zgodne jest z oczekiwaniami innych Izraelitów, którzy czekali na Wybawiciela mającego zakończyć panowanie Rzymian i przynieść wolność. Dlatego bezpośrednio po odpowiedzi Piotra następuje zakaz upowszechniania wiadomości, że Jezus jest Mesjaszem. Było to również pewnie powodem, dla którego Jezus zaczął uczyć apostołów na temat misji zbawienia, która będzie wiązała się z podjęciem cierpienia, okrutną śmiercią i zmartwychwstaniem. Reakcja Piotra na słowa nauczyciela wskazuje, że faktycznie nie rozumie on właściwie misji Zbawiciela. Potrzebny będzie czas i różne wydarzenia oraz nauczanie mistrza, aby jego uczniowie zrozumieli w większym stopniu, co Jezus im zapowiedział. Tak naprawdę, dopiero po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego w pełni pojmą sens wydarzeń, które w dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada. Zakończenie dzisiejszej Ewangelii zawiera natomiast bardzo radykalne wezwanie skierowane do uczniów, które jest aktualne także dzisiaj. Jezus wzywa swoich naśladowców do zaparcia się samych siebie. O tym, o jak bardzo radykalną postawę chodzi, może świadczyć fakt, że czasownik zapierać się pojawia się w tej Ewangelii tylko dwa razy. Pierwszy raz w analizowanym przez nas fragmencie, a drugi raz, gdy Piotr zapiera się swojego mistrza, mówiąc, że go nie zna, do otaczających go sług na podwórzu pałacu arcykapłana. Tak więc pójście za Jezusem kosztuje, o czym świadczy również wezwanie, aby wziąć swój krzyż. Jest w tym wezwaniu zawarta również głęboka nauka, że mamy przeżywać swoje życie w świetle Bożego wezwania, a nie porównywać się z innymi. Mamy brać swój krzyż, a nie próbować podejmować krzyże innych. Do takiej postawy potrzebna jest odwaga, aby zaryzykować swoje życie i oddać je na służbę Bogu, bo to jest jedyny sposób, aby w pełni je przeżyć. Liturgia Słowa 24 Niedzieli Zwykłej w ciągu roku liturgicznego zaprasza nas do stania się sługami Bożymi, którzy są gotowi przeżywać swoje życie w maksymalnym zaufaniu wobec Boga, jak to widzieliśmy w pierwszym czytaniu Ewangelii. Taka postawa może nas prowadzić do podróży przez cierpienia do pełni życia, o czym nas zapewniał psalmista, a także Jezus w Ewangelii. To wszystko jest wyrazem naszej wiary, która powinna przejawiać się w naszych uczynkach, będąc jej namacalnym wyrazem. Ta prawda przewijała się przez wszystkie teksty dzisiejszej liturgii słowa, ale najmocniej doszła do głosu we fragmencie listu świętego Jakuba, który nam posłużył jako drugie czytanie. Umieć zaświadczyć swoim życiem o swojej wierze. To jest zadanie, które stoi przed każdym z nas. Dlatego zapraszam słuchaczy dzisiejszej audycji do dawania świadectwa o swojej wierze w Jezusa Chrystusa, wyrażającej się konkretnymi czynami. To może być wskazanie na jakąś sytuację, gdy dzięki naszemu dobremu postępowaniu ktoś uwierzył w Boga. To może być jakieś wydarzenie, gdy my, patrząc na czyjeś postępowanie, ugruntowaliśmy się w naszej wierze. Zachęcam, aby dzielić się takimi świadectwami, bo to będzie budowało nas wszystkich i pomoże nam wzrosnąć w wierze.
Poprzez poszczególne fragmenty 24 niedzieli niezwykłej przeprowadził nas ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Tymczasem zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia audycji Szukając Słowa Bożego. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za chwilę odbieramy pierwsze telefony. Tymczasem przy tym krzyżu utwór w wykonaniu Beaty Bednarz.
Grzechów odpuszczenie.
Beata Bednarz przy Twym krzyżu, utwór, który brzmiał na antenie Radia Maria. Trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania, naszej refleksji nad Słowem Bożym na 24. niedzielę zwykłą. Odbierzmy telefony, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Nazywam się Urszula z Mazowsza, dzwonię. Jestem zmuszona tą pieśń, bo akurat nie mogłam być w kościele i tak się bardzo cieszę, że mogłam właśnie, chociaż rano słucham teraz właśnie tych pięknych pieśni. A świadectwo, które chciałam złożyć, jest tak proste. Czasami zupełnie nie wiemy swoją postawą taką normalną. Dajemy świadectwo. Po latach spotkałam koleżankę, która powiedziała mi, pamiętasz, jak przyszłaś po Piotrusia, po syna, który u niej został, bo trzeba było iść na religię, buty by zmoczył, więc czekałam i powiedziałaś tak po prostu, i tak po prostu powiedziałaś, idziemy na rekolekcję. Ja od tamtej pory zaczęłam chodzić do kościoła. Ja nawet nie wiedziałam, czy ona chodzi do kościoła, czy nie chodzi. Po prostu dla mnie to było tak wielkie, tak się cieszyłam, że mi to powiedziała, to może 30 lat minęło więcej, jak ja to usłyszałam, że jak Bóg właśnie działa w taki prosty sposób.
Dziękujemy. Dziękujemy pani Urszulą za to świadectwo. Pozdrawiamy panią serdecznie. Z Panem Bogiem.
No właśnie. Bóg działa przez takie drobne rzeczy, robi wielkie, wielkie rzeczy. To jest niesamowite w Panu Bogu, że On potrafi z takich małych rzeczy, jak takie proste wezwanie, zaproszenie, idziemy na rekolekcję, uczynić wielką rzecz, że po wielu latach się pamięta ten moment nawrócenia, ten moment zmiany życia.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Dobromir Makowski.
Witamy Panie Dobromirze.
Szczęść Boże, księże, przypadkiem, może nie przybaczy, u Pana Boga nic nie dzieje się z przypadku.
Tak,
włączyłem akurat stację, ponieważ we wcześniejszej stacji usłyszałem głos jednego z wykonawców muzycznych, który mówił, że jego serce nie ma Boga i diabła też nie. Przerzuciłem stację, pojawiła się Wasza audycja, za co się bardzo cieszę. A chciałem podzielić się, ponieważ od razu w moim sercu zapaliła się lampka po tym, co powiedział ksiądz przedmówca, który rozpoczął Waszą audycję i powiedział o tym, abyśmy dzielili się Ewangelią. W tych czasach, gdzie wiele mediów, tych prywatnych, publicznych, uczy nas nienawiści, gdzie naprawdę jest ogromne zepsucie na świecie i ludzie mają naprawdę bardzo duży znak zapytania, czy warto. Uważam, że ciągle warto głosić Ewangelię. Ja byłem owocem rodziców alkoholików. Szereg lat byłem przeklinany i jakiś ksiądz, którego nigdy nie poznałem, w małej kaplicy gdzieś na Śląsku zaśpiewał piosenkę Już teraz we mnie kwitną co ogrody, która dotknęła mojego serca. I po wielu latach sam stałem się rekolekcjonistą, który podróżuje. Dzisiaj wracam z ewangelizacji. A idąc za tym słowem, które usłyszałem, chcę tylko powiedzieć, że nie wszyscy musimy być wielkimi prorokami, ale możemy być wielkimi świadkami w swoich osiedlach, w swoich szkołach, tam gdzie jesteśmy, mówić o nadziei, której tak bardzo brakuje dzisiaj światu. I my jako właśnie taka grupa młodych chłopaków w naszym mieście prowadzimy hostel dla osób uzależnionych, wchodzimy na meliny, wyciągamy ludzi. Ale to, co mnie najbardziej dotyka dzisiaj, to, że mogę być świadectwem dla mojej żony, dla moich dzieci i moja córka, która ma dzisiaj 5 lat. Ostatnio miałem kryzys spokoju. Leżałem taki podłamany, gdzieś kolejne osoby wracały pić z naszego hostelu. Powiedziałem, Boże, czy ty naprawdę jesteś? Czy to wszystko ma sens? I usłyszałem, jak moja córka śpiewa, Jezus zwyciężył, to wykonało się. I popłakałem się, mówię, Boże, dziękuję Ci, że nawet wtedy, kiedy w naszym sercu jest ciemność, Ty zawsze przychodzisz do nas z małymi świadectwami, kiedy najmniej tego oczekujemy. A wszystkim Wam chcę powiedzieć, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja, abyśmy dzielnie głosili Ewangelię w złych czasach i oczekiwali tych małych owoców, których może nawet nie zobaczymy na ziemi, ale może zobaczymy je w niebie. I może ktoś kiedyś podejdzie do Ciebie przy bramie świętego Piotra i powie, wiesz co, Ty nie pamiętasz, ale na stacji benzynowej podzieliłeś się ze mną ciepłą kawą, kupiłeś mi, ja tankowałem Ci auto i powiedziałeś mi, niech Cię Bóg błogosławi. Ja taki zmęczony, zmarznięty albo złamany życiem, bo inni się ze mnie śmiali. Przypomniałem sobie o tym, pomodliłem się i odnalazłem Pana Boga. I właśnie w takich miejscach powinniśmy głosić Ewangelię. W sklepie, na klatce schodowej, na stacji benzynowej, gdziekolwiek jesteśmy, głośmy. W czasach, gdzie naprawdę jest tyle nienawiści, dzielmy się nadzieją, a ja cieszę się, że mogłem trafić do waszej audycji. Niech was dobry Bóg błogosławi wszystkich tych, którzy słuchają, tych, którzy to prowadzą. Nie rezygnujmy z działań. I za tą audycję dziękuję, która jest naprawdę fajnym świadectwem i która nosi, niesie wielką wartość i szczęść Boże, Księże. Może kiedyś się poznamy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Dobromirze, i niech Pan Bóg błogosławi.
Amen.
Bardzo energiczne wezwanie. Ciężko do niego coś dodać, natomiast myślę, że warto podkreślić to, co się pojawiło w tych słowach Pana Dobromira. To świadectwo jego córki. Zobaczmy. Nawet małe dzieci przez swoje słowa, słowa piosenki, które śpiewają, mogą nam pomóc. Ale ta córka przecież w życiu nie zaśpiewałaby tej piosenki, gdyby w tym domu nie żyli Jezusem. Dlatego warto w naszych domach, w naszych rodzinach żyć Jezusem. Karmić się właśnie Jego słowem, śpiewać pieśni religijne, bo to nie tylko będzie pomagało naszym dzieciom, ale może też i nam potem pomóc.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi siostra Tekla, córka Bożej miłości. Chciałam wyrazić wdzięczność Panu Bogu za moją mamę, za moich rodziców, gdyż jako dziewczynka z drugiej klasy wróciłam z religii do domu i pytano mnie, co było na religii. Uczył nas ksiądz, że są trzy: wiara, nadzieja i miłość. A mamusia zaznaczyła spokojnie: ale wiara bez uczynków jest martwa. Przy wierze zawsze muszą być uczynki. Tak to pamiętam z rodzinnej chaty. I po latach, gdy już mamusia była po 50, rodzice byli po złotym jubileuszu małżeństwa, mama wracała z kościoła, przeprowadzili się do miasta i staruszka wrzucała węgiel do piwnicy, zmęczona. Mamusia mówi: a nikt pani nie ma pani drugą łopatę? Ona mówi: no mam, to ja, niech pani przyniesie, ja pani pomogę. I mama wzięła to, powtórzyła mi. Wzięła i pomogła zszuflować ten węgiel do piwnicy i wraca do następnej klatki, a ktoś mówi: przecież ta kobieta nikomu nigdy w życiu nic nie pomogła, po co jej pomagać? A mama powiedziała: mnie to nie obchodzi. Tylko w tej chwili ona potrzebowała pomocy. A drugie świadectwo z mojej rodzinnej wioski po wojnie, gdy zeszli się, jak to się ludzie spotykali, nie było telewizorów z opowiadania, to wiem, i wspominali, że dziękują Bogu, że przeżyli wojnę. I wtedy ktoś powiedział: ale wiara bez uczynków jest martwa. To trzeba dać temu wyraz. I chłopi zebrali się, powiedzieli, poszli do pana Gajowego i Gajowy dał dęba i postawiono krzyż w mojej rodzinnej wiosce Typin. I całe lata ten krzyż stał, przy którym były śpiewane majowe nabożeństwa i były tak zwane poświęcenia pól. Już jest trzeci krzyż na tym miejscu, ale on jest świadectwem tego, że wdzięczność Panu Bogu pokazali czynem. I tym się chciałam podzielić. Wdzięczna Bogu za rodzinny dom, gdzie utrzymałam wiarę, i za moją parafię Grudy koło Tomaszowa, gdzie Pan Bóg mnie powołał do klasztoru. A także jeszcze jedno świadectwo mojej współsiostry, staruszki, która na przystanku w Krakowie czekała na tramwaj i ktoś powiedział, krzyknął: czy jeszcze przecież wierzycie? Przecież wiadomo, że dawno go nie ma. Pokazał ręką. A moja współsiostra, siostra Melania Janik, odwróciła się tak pomimo swego podeszłego wieku i powiedziała: a ja życzę Panu, żeby Pan się za późno nie dowiedział, że On jest. I wtedy powiedziała, że ten człowiek opuścił głowę i widziała, że to mu dało więcej niż jakieś gromienie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, siostro Teklo, Bóg zapłać. Pozdrawiamy i dziękujemy za te przytoczone świadectwa.
Dla wszystkich pracowników Radia Maryja, szczęść Boże. Pierwszy raz w życiu się dodzwoniłam z Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo się cieszymy.
Dziękujemy siostrze Tekli za to świadectwo. Myślę, że warto z niego wyłuskać tę bardzo ważną prawdę, że mamy być świadkami Boga, świadkami dobroci, tymi, którzy dzieją się miłością, niezależnie od tego, jak inni postępują. Nie mamy patrzeć na postępowanie innych i oceniać, czy można im pomóc, czy nie, ale mamy właśnie dbać o to, by sami dobrze postępować, by w swoim postępowaniu kierować się tym, do czego Bóg nas wzywa.
Na zegarach 7 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Już za chwilę odbieramy kolejne telefony. Tymczasem wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Które czekają na
Niespełna 12 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu audycji. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marta z Krakowa. Ja chciałam złożyć takie proste świadectwo, w zasadzie też takie można powiedzieć podziękowanie, bo moja wiara kiedyś była płytka, taka powiedzmy taka, no nie budowała mojego życia, nie była taką wiarą żywą, natomiast poznałam pewną rodzinę, która to był wtedy w zasadzie początek, było małżeństwo, była dwójka dzieci i było otwarcie na właśnie na kolejne życie, chociaż sytuacja ekonomiczna tej rodziny była bardzo ciężka, bo nie było stałej pracy nawet u ojca rodziny i po prostu mieli bardzo duże problemy finansowe, ale zaskakiwało mnie to, że jak rozmawiałam z nimi, to byli bardzo pogodni i jednocześnie opowiadała mi właśnie mama, żona w tej rodzinie, że nieraz po prostu palec Boży dostrzegała, kiedy już było tak trudno, że wieczorem nie było już żadnych pieniędzy. Rano okazało się, bo prowadzili pewien po prostu, można powiedzieć, taki interes. Rano okazywało się, że są pieniądze na koncie. Jakaś drobna kwota, która po prostu ich ratowała danego dnia i odczuwali to i się tym dzielili. I mnie to też tak budowało. Moja ufność na modlitwie wzrastała i do dzisiaj to pamiętam, czuję, że to taki po prostu prezent od Pana Boga dostałam, jak działa opatrzność, wyraźnie mi to pokazywał. To takie krótkie świadectwo, dziękuję tej rodzinie za świadectwo życia, za świadectwo takiego prawdziwego chrześcijaństwa. Obecnie mają piątkę dzieci, no w tej chwili już powiedzmy żyją lepiej, jest 500+, inaczej to wygląda, ale był taki czas, kiedy właśnie składali swoimi relacjami, właśnie składali takie świadectwo wiary, że bardzo mnie to budowało.
Dziękujemy Pani Marto, pozdrawiamy.
Dziękuję.
No i po raz kolejny powracam na temat rodziny. Rodziny, która swoją codziennością, swoim zaufaniem Panu Bogu w codzienności daje świadectwo, które jest w stanie innych pociągnąć, które innym pomaga właśnie odkryć Pana Boga, uczy ich ufności wobec Boga. Dlatego warto troszczyć się o nasze rodziny, by one były silne Panem Bogiem.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Gabriela.
Szczęść Boże, Pani Gabriela.
Tylko raz przeczytałam to słowo akurat na niedzielę, bo trochę jest z pracy, ale w Izajaszu to mnie uderzyło właśnie to o słuchaniu, że i w psalmie też jest coś o uchu, także myślę, że właśnie to jest o słuchaniu, o wsłuchiwaniu się w to, co Jezus ma nam do powiedzenia, ale też w naszych relacjach międzyludzkich, żebyśmy potrafili się słuchać, bo czasami jakoś tak szufladkujemy ludzi, już myślimy, że wiemy wszystko o tej osobie, a nie zawsze jest tak, że żebyśmy potrafili jednak tak między nawet słowami, czasami ktoś potrzebuje pomocy, a nawet nie umie o tym powiedzieć. I teraz to czytanie takie to główne, Ewangelia, no to Piotr odczytał, miał tą łaskę odczytania, kim jest Jezus, ale już nie po ludzku, nie po Bożemu, ale po ludzku odczytał po swojemu to, jak ma ta misja wyglądać. I Pan Jezus go bardzo ostro skorygował, sprowadził na ziemię. I tak to właśnie z nami jest, że czasami sobie inaczej wszystko wyobrażamy, a inaczej widzi to Pan Bóg w naszym życiu. I oczywiście jak zwykle Pan Bóg ma rację. Musimy Go słuchać właśnie. Słuchać Go na wszystkich ścieżkach naszych. I właśnie to, właśnie teraz ten teraz jest taki na sukces. Wszyscy, żebyśmy osiągnęli sukces. A sukces czasami nas prowadzi właśnie na bezdroża, później jest bardzo dużo porozbijanych ludzi. I tylko nauka Jezusa w sumie ma sens. i Jego trzeba właśnie słuchać. I też jeszcze mnie później pomyślałam, co Piotr robił później, jak już Pana Jezusa, bo dzisiaj akurat mi się czytało, jak Pana Jezusa wydali. Wydał, to Piotr myślał tylko o swojej przyjemności, grzał się przy ognisku. Także po prostu, no jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, musimy bardzo mocno się wsłuchiwać i być bardzo blisko Pana Jezusa, żeby jakoś przetrwać. Wartość cierpienia na neurologicznych tych wszystkich oddziałach. Często czasami trudno nam zrozumieć to wszystko. Jest naprawdę tyle cierpienia, ale właśnie każde cierpienie połączone z cierpieniem Jezusa ma sens. Tak jak to dzisiaj w tych piosenkach śpiewaliśmy w kościołach. I jeszcze co chciałam powiedzieć, bo już chyba za dużo. Chciałam powiedzieć właśnie, że Pan Jezus przecież nie umarł. Zdawało się im, że Go zabili, a Pan Bóg Go obdarzył życiem na zawsze. I tak samo jest w naszych życiach, w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy wszczepieni przez chrzest Jezusa, to też nie umieramy, tylko żyjemy wiecznie. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Gabrielo. Bóg zapłać.
Dziękuję za głos Pani Gabrieli, który co prawda nie był świadectwem o tym, jak właśnie być Jezusem, jak dawać świadectwo swojej wiary w konkretnych czynach. Ale te jej słowa, ta jej szczególna taka zachęta do tego, by właśnie uczyć się słuchać, umiejętność słuchania, to też jest taki wyraz naszej troski o tych, którzy są wokół nas, jeżeli potrafimy ich słuchać. Bo to jest bardzo konkretny czyn, który możemy wykonać, że dajemy komuś powiedzieć, wypowiedzieć się do końca, że mu nie przerywamy, że nie myślimy od razu o tym, jak mu odpowiemy, że nie wiemy lepiej od niego, co on chce powiedzieć, ale właśnie pozwalamy mu wypowiedzieć się, by potem z nim móc rozmawiać, dyskutować zgodnie z tym, co powiedział, umieć usłyszeć, co ktoś chce powiedzieć. Do tego trzeba też cierpliwości i czasu, bo nam się zazwyczaj śpieszy. I dlatego często urywamy czyjąś wypowiedź, bo my już wiemy, co on by powiedział. Dlatego starajmy się też słuchać tych, którzy do nas mówią.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu się kłania, bardzo dziękuję za audycję. I tak dzisiaj święto, prawda, podwyższenie Krzyża Świętego. I tak słuchając tej nauki, zrozumiałam, że Pan Jezus przypomina o dźwiganiu krzyża. Niby to takie codzienne, ale takie staje się, prawda, gdzieś dalekie albo teoretyczne, abstrakcyjne. A to, co Państwo wcześniej takie piękne świadectwo dawali o obecności Ducha Świętego, prawda, nią stróż Maryi. I zrozumiałam, że Pan Jezus, owszem, wybrał po nocnej modlitwie, prawda, Piotra, apostołów, i w tym pierwszym dialogu zobaczył, to był chyba pierwszy egzorcyzm, zobaczył uniesienie szatańskie, tą mentalność ówczesnych, prawda, Izraelitów pobożnych, którzy łączyli władzę tylko taką właśnie ideologiczną, no, z tym światowymi sukcesami, prawda? A Pan Jezus odsłania, no też prorocy dźwigali krzyż, ale jakoś tak, prawda, nikt o tym nie mówił, ci faryzeusze, wiadomo, nie uczyli tej drogi i to było też, i Pan Jezus był miłosierny i całą drogę, prawda, przez 3 lata uczył o tym, że jednak trzeba przebaczać, nie żyć nienawiści, przebaczać właśnie, to jest naszą, prawda, cechą naszej wiary katolickiej świętej. Przebaczać i dźwigać krzyż i, no, i uczynkami potwierdzać swoją przynależność do Chrystusa. Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Pani Krystyno, Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Krystynie za ten głos. Na pewno właśnie trzeba iść po tych drogach, które Bóg nam daje. Trzeba dźwigać swój krzyż. Właśnie, swój. Czyli trzeba umieć zobaczyć, do czego Pan Bóg mnie wzywa, jakie przed mną stawia powołanie, i starać się je dobrze realizować. Nie tyle patrzeć na innych, ile właśnie wpatrywać się w Pana Boga i za Nim iść.
Księże profesorze, poprosimy o słowo podsumowania.
To na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom za telefony, komentarze, uwagi, ale przede wszystkim za te świadectwa, które dawali o tym, jak w codzienności przez konkretne czyny wzrasta wiara. Cieszę się, że są właśnie tacy ludzie, którzy odważnie idą za Jezusem. Dzięki temu można powiedzieć, że realizujemy zadanie, które nam postawił święty Jan Paweł II. W przemówieniu inaugurującym jego pontyfikat powiedział te słynne słowa, które powinny wciąż być obecne w naszej pamięci. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Przecież nie wszystkie drzwi serc ludzkich są otwarte dla Jezusa. Dlatego wciąż potrzeba naszych wysiłków, aby innym pokazywać, że tylko w Bogu jest prawdziwe życie i prawdziwa wolność. Powinniśmy do tego wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje oraz wszystkie dostępne środki techniczne. Piękny przykład takiej postawy postawili nam m.in. polscy święci Maksymilia Maria Kolbe oraz błogosławiona Teresa Leduchowska, zwana Matką Afryki, którzy dla dzieła ewangelizacji i szerzenia wiary starali się wykorzystać różne nowinki techniczne, które pojawiały się w ich czasach. Choć czasami spotykali się z niezrozumieniem ze strony sobie współczesnych, to nie poddawali się i dalej podejmowali działania, które ich zdaniem miały prowadzić do szerzenia prawdy o Bogu i dzielenia się dobrem i miłością z innymi. Mamy dzisiaj dostęp do innych zdobyczy techniki i trzeba z nich zrobić dobry użytek dla głoszenia prawdy o Jezusie. Ale w kontekście dawania świadectwa wiary pragnę zaprosić was, drodzy słuchacze, do pewnego dzieła, którego prekursorką była inna polska święta, czyli Urszula Leduchowska. W jednym ze swoich pism napisała takie słowa: podaję wam tu rodzaj apostolstwa, że nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś w naszych czasach bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne. Mianowicie apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem. Mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca Niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, sumienia, o przeodziewa lilie polne i nikt nie zapomina o tych, co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na Twojej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do Ciebie, aby Cię o coś poprosić, o coś zapytać, bo Twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech Twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Myślę, że te słowa świętej Urszuli powinny być dla nas inspiracją, bo przecież uśmiech tak niewiele kosztuje, a na dodatek jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego, czy też od wieku lub stanu zdrowia. Każdy przez uśmiech może świadczyć o swoim zaufaniu, które pokłada w Bogu, a także o miłości, której od Niego doświadcza. A przecież jak nas dzisiaj pouczył święty Jakub, mamy poprzez swoje uczynki ukazywać swoją wiarę. Jak to robić? Podpowiada nam święty Augustyn, który w jednej ze swoich homilii tak mówił: kochaj i czyń, co chcesz. Gdy milczysz, milcz z miłością. Gdy mówisz, mów z miłością. Gdy karcisz, karć z miłością. Gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości. Wyrośnie z niego tylko dobro. Możemy do tego dodać: kiedy uśmiechasz się, uśmiechaj się z miłością. A na pewno miłość i uśmiech wskażą na Boga, którego masz w sercu.
I w ten sposób dotarliśmy do końca audycji Szukając Słowa Bożego. Dziś przez poszczególne fragmenty poprowadził nas oraz moderował czas naszej refleksji nad tymi fragmentami ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy.
Szanowni Boże wszystkim.
Bóg zapłać także wszystkim radiosłuchaczom za zaangażowanie, za zasłuchanie. Niech to słowo będzie treścią naszego życia.